dobry. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z panem Dariuszem Niedzielskim, coachem, trenerem biznesu, konsultantem, akredytowanym na poziomie PCC, członkiem International Coach Federation i Izby Coachingu, członkiem Neuro Leadership Institute z siedzibą w USA. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Moim zdaniem jedyne, co można temu filmie zarzucić, to początek.
Dużo wtedy robiłam, wiesz? Dużo więcej, mam wrażenie.
Mam sobie jedne bramki i warto sobie pomagać.
Ja zupełnie nie wiem, jak on to robi, ale to jest tak wciągający obraz.
Jak organizmy GMO odbierane przez społeczeństwo?
Dekompresory.
Program o wszystkim, co ważne i ciekawe.
Ale wcześniej jest bardzo szeroki katalog czynności, które się podejmuje w sposób aktywny.
Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie do Dekompresora Nauka. Jest pan jednym z prelegentów konferencji Dydaktyka, czyli Jak mózg zmienia mózg. Chciałabym nadmienić, że udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny i nasi słuchacze mogliby wziąć w nim udział. Konferencja ta odbędzie się niedługo, bo 7 czerwca, to jest wtorek, w Warszawie, w gimnazjum 49 imienia Stefana Starzyńskiego przy ulicy Smoczej 19.
Ja też się bardzo cieszę, że ta konferencja dojdzie do skutku, gdyż ja już między od 2-3 lat bardzo staram się tak propagować wiedzę o mózgu. I tutaj dzięki pani dyrektor Elżbiecie Milewskiej z jednej strony, a z drugiej strony dzięki firmie People of Progress i pani dyrektor Jolancie Sławnickiej, no będzie to chyba jedna z pierwszych konferencji tego typu w Warszawie. Mówię, bardzo się cieszę. Mhm. Będzie tam występować poza mną jeszcze dwie panie, które są też specjalistkami, jeśli chodzi o neurodydaktykę.
Tak?
Więc jestem taki pełen dobrych oczekiwań i myślę, że to powinno również wszystkim uczestnikom dać pewien obraz, jaka ta szkoła może być.
No właśnie, a chciałem pana zapytać, czym jest neurocoaching?
Neurocoaching to jest ja w ogóle jestem coachem i tak? W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, pracując z klientami, którzy mi pytali, no dobrze, a dlaczego to działa? Jakie są dowody na to? No i ja do tej pory jeszcze, wychodząc ze szkoły, to tam każdy coach jest jakoś kształcony. I to głównie metafory, podróż, towarzyszenie i tak dalej. Ale tak? To tak nie zawsze i do końca przekonywało tych, jak to się ładnie mówi w neurobiologii, lewopółkulowych, czy takich konkretnych i rozsądnych. Zacząłem szukać odpowiedzi na to pytanie i ta odpowiedź przyszła mi właśnie pod postacią neurobiologii, czyli całej nauki o mózgu. Jak tam zacząłem studiować, no to te wszystkie rzeczy istotne i ważne dla coachingu zaczęły znajdować swoje uzasadnienie. Czyli dzięki temu ja wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że wiem, dlaczego ten coaching działa. I myślę, że właśnie tutaj ostatnio też byłem w Krakowie, prowadziłem szkolenie dla studentów i też widzę, jak oni, dowiadując się, jak ten mózg działa, wiążąc to z coachingiem, nagle też im to się składa jak taką konkretną bardzo rzecz. Czyli neurocoaching jest to nic innego, tylko coaching, który pamięta i wie o tym, jak mózg działa, wykorzystuje to i cały czas coach, który jest tak zwanym neurocoachem, stosuje to w swojej praktyce.
Rozumiem. A czy mógłby pan nam przybliżyć, jaka jest różnica między coachingiem a mentoringiem?
Oj, to jest jeden z takich podstawowych różnic, jeśli mówimy o działalności rozwojowej.
Tak.
Generalnie coaching jest to działalność rozwojowa, która zakłada, że obie strony, czyli coach i klient, czyli coachi, są na tym samym poziomie. Mhm. Mentoring zakłada pewien proces starszeństwa, pewien poziom tak zwanej mądrości,
tak?
pewien sposób wyższej wiedzy mentora. Mentee, czy też klient, idzie do mentora po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby o niego usłyszeć, żeby mentor się podzielił z nim tym wszystkim, co go chociażby spotkało w życiu. W przypadku coacha jest to niemożliwe. Coach tylko przy pomocy technik coachingowych powoduje, że klient sam znajduje rozwiązania. W przypadku mentoringu to mentor daje rozwiązania temu klientowi. To jest taka główna zasadnicza różnica. Czyli tutaj sam znajduje, tutaj jest mu to dane. To jest oczywiście również taka kolejna różnica, że jakby z założenia coach nie musi być ekspertem w pewnej dziedzinie. Mentor powinien być tą doświadczoną osobą, która wie, dlaczego tak, a nie inaczej należy działać.
A dla kogo jest coaching, a dla kogo mentoring?
Oj, to jest tak bardzo trudno powiedzieć, tutaj jest granica między jednym a drugim.
Zaszufladkować, tak?
Bardzo ciężko.
Nie powinno się człowieka tak szufladkować.
Mi się wydaje, że to wszystko zależy od tego o jakich obszarach my rozmawiamy. Czyli na przykład zakładam, że jeżeli chcemy przekazywać konkretną wiedzę, taką ekspercką, to myślę, że w tym momencie będziemy szli w stronę mentoringu. Czyli szukamy kogoś, kto wie, jak coś zrobić. Jeżeli natomiast klient, jeśli chodzi o coaching, chce się zmierzyć ze sobą, chce poznać swoje zasoby, czyli na tyle, na ile go stać, chciałby to wiedzieć, wtedy to jest bardziej coaching.
A jakie najnowsze odkrycia w zakresie badań nad mózgiem uważa pan za najbardziej przydatne w pana pracy?
W mojej pracy coacha i trenera i konsultanta, to ja tak bym pomyślał, że to są takie trzy główne odkrycia. Pierwsze to jest neuroplastyczność. Neuroplastyczność jest to umiejętność mózgu do reagowania na zmieniające się środowisko. Czyli jest to umiejętność mózgu do zmiany samego siebie pod wpływem tego środowiska. Czyli on się dostosowuje do tego, co go spotyka. Jeszcze do niedawna to wyglądało to w ten sposób, że panowała taka wiedza i takie przekonanie, że jeśli chodzi o wydolność mózgową, to do 24 roku życia jeszcze to idzie, a potem to już jest jazd w dół. Na nasze szczęście, szczególnie na szczęście osób nieco starszych niż 24 lata, się okazuje, że jest to nieprawda. Ten mózg się może rozwijać praktycznie cały czas, aż do późnego wieku. I to jest, mówię, bardzo pocieszające. I zresztą tak jak pracuję z klientami, to jak oni się dowiadują o tym, że to jeszcze mając tam 60 ileś lat, mogą coś z tego życia mieć w sensie poznawczym, to jest to bardzo pozytywne. I starają się. Czyli neuroplastyczność. Neuroplastyczność jest to w zasadzie, bym powiedział, w ogóle podstawa wszelkiej pracy rozwojowej, łącznie z nauczaniem, łącznie z uczeniem się. Każda zmiana, którą my chcemy wprowadzić, jest bezpośrednio związana z tym, że mózg jest, jak to się ładnie mówi, neuroplastyczny. Jest plastyczny. I to jest pierwsza rzecz, czyli neuroplastyczność. Druga rzecz jest to coś też bardzo istotnego, czyli to dosyć jest niedawne odkrycie. Są to neurony lustrzane. Neurony lustrzane to jest takie, bym powiedział, popkulturowa neurobiologia. Osoby, które nawet niezbyt dużo wiedzą na temat neurobiologii i mózgu, akurat neurony lustrzane to jest opanowany temat. Wszyscy coś na ten temat wiedzą. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że odkrycia mówią, że dzięki temu my się możemy rozwijać, że dzięki temu my możemy jako cały gatunek iść do przodu. Neuron lustrzany jest to nic innego, tylko umiejętność powtarzania, odtwarzania przez jedne osoby również rozumienia przez jedne osoby działania, emocji oraz intencji innych osób. Taki najbardziej dla mnie typowy przykład to jest to, że w czasie meczu piłkarskiego, w czasie finałów tam podobno się bardzo dużo kontuzji nóg obserwuje, gdyż ludzie obserwując mecz siłą rzeczy powtarzają te gesty, które piłkarze naśladują. Bo to właśnie są neurony lustrzane. I parę razy się zdarzyło, że obserwując mecz w pokoju, chcąc strzelić bramkę, człowiek kopał w ścianę, i potem były problemy. To właśnie są neurony lustrzane. Cała empatia, czyli cała umiejętność jakby odczytywania emocji innych, to też bazuje na neuronach lustrzanych. Z tym, że, i to jest pewna smutna wiadomość, albo pesymistyczna, może lepiej tak, obserwuje się, badając ludzi na przestrzeni ostatnich lat, że poziom empatii, czyli poziom umiejętności mojej oceny emocji innych ludzi sukcesywnie maleje. Czyli jest tam coraz dalej od tych innych ludzi, coraz mniej ich rozumiemy, coraz mniej jakby rozumiemy ich emocje. W dużej części to jest związane z tym, że jest teraz taki rozwój tych wszystkich społecznościowych portali, czyli mówiąc krótko, zamiast pójść z kim się spotkać i tutaj uczyć się odbierać emocje i uczyć się jakby działać, to my się posługujemy krótkimi, szybkimi, chociażby SMS-ami, gdzie wrzucamy emotikona. Czyli uśmieszek i w tym momencie to jakby zastępuje to prawdziwą relację z prawdziwym człowiekiem. I to jest druga rzecz, jeśli chodzi o odkrycia. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o odkrycia, to jest coś takiego, co bym nazwał odkryciem, że mózg jest organem społecznym. Mózg jest organem społecznym, to znaczy, że to wszystko i miejsce, w którym do którego ten mózg doszedł w tej chwili, jest związane z tym, że my jako ludzie, również jako ssaki, wchodzimy w relacje społeczne z innymi ludźmi. I to można powiedzieć, że to stwierdzenie, że mózg jest organem społecznym, to jest, można powiedzieć, w skali mikro, czyli każdy neuron w mózgu, których jest, przypominam, 100 miliardów, znaczy tyle, ile znaczą jego połączenia, którymi się znajduje z innymi neuronami. To jest ta skala mikro. W skali makro to znowu ja jako człowiek jestem tutaj dzięki temu, że otaczają mi inni ludzie, że ja potrafię z tego korzystać.
Tak, dokładnie. Między organizmami. Tak.
I ostatnie, i to jest bardzo filozoficzne, bym powiedział, bardzo takie, nawet nie do końca związane z tym, co ja robię, ale tak było to dla mnie pewnym szokiem. Jest to odkrycie, które dokonał Benjamin Libet kilkanaście lat temu. I ono mówi rzecz następującą, że jeżeli ja chcę coś zrobić, to pojawia mi się taka chęć, taka świadomość, że ja to zrobię. Tak jak teraz chcę się napić, to ja
wypiję pan wodę po prostu.
Wypiję wodę, ale najpierw pomyślę, że chcę się napić.
Tak.
0,2 sekundy po tym, jak ja pomyślę, sięgam i piję. I na razie wszystko w porządku.
Tak.
Natomiast okazało się, że 0,3 sekundy przed tym, jak ja pomyślę, to mój mózg już wysyła sygnał, że ja mam się napić tej wody. I to jest o tyle szokujące, że to stawia w ogóle od strony filozoficznej całe mnóstwo różnych zagadnień, takie jak na przykład wolna wola. Czy ona jest, czy nie jest. Bo skoro mój mózg wie, że ja się napiję, a ja potem dopiero za nim idę, no to ja mam tę wolną wolę, czy nie? Pierwsze były dosyć takie smutne i negatywne jakby konstatacje, ale kluczem się okazało te 0,2 sekundy.
Mm-hmm.
Czyli od momentu, kiedy mi się pojawia, że ja chcę się napić tej wody, do momentu, kiedy ja piję. I to się nazywa w neurobiologii te 0,2 sekundy tak zwanym prawem weta. Że mój mózg, prawda, może i chce, żebym się napił, ale ja w
ale
sposób świadomy...
Ta informacja.
Ale ja w sposób świadomy mogę sobie wybrać, czy ja chcę, czy ja nie chcę. I to było takie dosyć pocieszające, że jednak nie wszystko jest już jakby tam gdzieś postanowione. Coś można z tym robić.
Choćby wziąć sobie słomkę i wypić wodę, szklankę wody ze słomką.
Można, tylko że znowu te 0,3 sekundy to mózg postanawia,
że to słomka będzie żółta.
Że to ta słomka będzie żółta i tak dalej. Mm-hmm. Natomiast mówię, to ważne jest, że coś możemy z tym zrobić. To, co jest istotne i co ja na przykład w pracy z menedżerami, kiedy rozmawiamy o neurobiologii, co im tłumaczę, że wykorzystaj te 0,2 sekundy i się zastanów. Czy to jest twoje, czy to jest zupełnie inne. I myślę, że jak każdy z nas by się zaczął na tym zastanawiać, czy to jest jego, czy jest sterowany, to każda taka decyzja miałaby szansę być bardziej podjęta w sposób świadomy. Zresztą z menedżerami to jest tak, że jeżeli ja na warsztatach pytam, kto uczył się jeździć na samochodzie, las rąk.
Tak.
Kto się uczył jakichś programów, prawda, las rąk. Kto się uczył nurkowania, las rąk. A kto się uczył korzystać z tego najpiękniejszego, najlepszego narzędzia, jakie nam zostało dane, czyli z mózgu, no to już słabo to jest. Ten las rąk jest jedna, może dwie osoby. To tak na marginesie.
A jak ważny jest hipokamp dla człowieka?
No, hipokamp jest to jedna z części bardzo istotnych i bardzo ważnych.
Tak.
To jest część mózgu ssaczego, czy też taki drugi ewolucyjnie. Ta część mózgu ssaczego, inaczej zwana układem limbicznym, jest odpowiedzialna za emocje i uczucia. Natomiast sam hipokamp jest to część odpowiedzialna za tak naprawdę za trzy rzeczy. Czyli po pierwsze za nauczanie, za naukę, za tak naprawdę za pamięć długoterminową. Czyli to wszystko, co zapamiętujemy, to co teraz pamiętamy, o tym, co się wcześniej zdarzyło, no to dzięki temu, że hipokamp to podobno w nocy przypisuje. Czyli najpierw teraz w ciągu dnia tam coś się osadza, a potem następuje zgrabne, szybkie przypisywanie to w nocy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest odpowiedzialność za wyobraźnię przestrzenną. Czyli takie słynne badanie było, gdzie przebadano iluś tam taksówkarzy londyńskich i okazało się, że ich hipokamp jest dużo w większym stopniu rozwinięty, czyli połączenia neuronalne są dużo, dużo gęstsze, niż na przykład kierowców autobusów.
Aha.
A to dlatego, że podobno, nie wiem, kierowcy w taksówkach londyńskich raczej nie powinni używać GPS-ów, praktycznie powinni pamiętać każdy punkt dojścia. Siłą rzeczy ten hipokamp im się rozwijał, siłą rzeczy te połączenia są dużo, dużo gęstsze. Co prawda, konsekwencja jest taka podobno, że przestali być wiarygodni jako świadkowie wypadków, bo ich rozwinięty hipokamp, jeśli chodzi o przestrzeń, wpływa negatywnie na to, co pamiętają z sytuacji drogowych.
Aha.
Czyli jedno, drugie.
Mhm.
My w sytuacji stresowej, coś co nazywamy zalaniem kortyzolem hipokampa, przestajemy pamiętać.
Mhm.
Może to nie jest specjalnie wychowawcze powiedzenie, ale jeżeli nam czasami się zdarzy nadużyć mocno alkoholu, to my następnego dnia nie pamiętamy, a to dlatego, że właśnie alkohol wpływa negatywnie na zdolności hipokampa do zapamiętywania. Takiego bezpośredniego. Nie pamiętamy, co się zdarzyło. Pamiętamy tylko swoje uczucie. Czyli coś jest nie tak. To jest ten przykład. I trzecia rzecz, to hipokamp jest odpowiedzialny za, bym to nazwał, za wrażliwość na kontekst sytuacyjny. To znaczy, czy ja w danej sytuacji społecznej potrafię się odpowiednio zachować w stosunku do całego kontekstu, w którym jestem. Czyli na przykład, jeżeli mam hipokamp, który no, nie jest specjalnie pobudzony, nie jest specjalnie aktywny, to ja mogę pójść spokojnie w trampkach i w t-shircie do opery, prawda? Bo ja mnie to, ten kontekst zupełnie mnie tutaj ja nie steruje.
Mhm.
Także to są właśnie takie podstawowe według mnie obszary.
Na swoim blogu pisze pan o strategii mózgu od i do.
Mhm. Co to jest? Każdy
Gdy
bodziec...
Gdyby pan zechciał przybliżyć właśnie.
Każdy bodziec, który odbierany jest przez mózg, powoduje albo uruchomienie układu nagrody, że wow, myślę, fajnie mi jest, albo powoduje pojawienie się negatywnych emocji. Strategia od i strategia do są to druga i trzecia tak zwana strategia organizująca pracę mózgu. Pierwszą strategią jest oszczędność energii. Czyli jeżeli mózg może, to tej energii nie wydatkuje. Mózg, tak na marginesie, mózg to jest mniej więcej 20-25% całego wydatku energetycznego ciała, przy wadze 2%. Czyli widzimy, jak to jest dużo. Jeżeli jest małe dziecko, jeżeli dopiero zaczyna dorastać, znaczy to jest niemowlę, no to wtedy nawet 70% idzie na to, że mózg się rozwija. Dlatego małe dzieci głównie śpią, bo nie ma energii na nic innego, prawda, tylko na mózg. I teraz druga i trzecia zasada, czyli strategia od i do, polega na tym, że mózg w sytuacji zagrożenia odchodzi, unika tej sytuacji. To znowu jest jakby takie ewolucyjnie uzasadnione, że to wszystko, co mu zagraża, to wszystko, co grozi, to wszystko, co może spowodować, że on przestaje istnieć, on musi się tego wystrzegać. I to jest właśnie strategia od, czyli unikać zagrożenia. A druga strategia to jest odwrotna, czyli jeżeli masz szansę na nagrodę, to pójdź i dąż do tej nagrody. I to jest strategia do, czyli poszukiwanie nagrody, poszukiwanie przyjemności. Z tym, że mózg, mając do wyboru strategię, sytuację od i do, raczej zwykle jest silniejszy, tak zwana odpowiedź jest silniejsza na unikanie zagrożeń.
Ale to też chyba zależy od wieku człowieka, bo młodzież czy dorośli różnią się, że tak powiem, w postrzeganiu zagrożeń.
To jest prawda. Ja sam wiem, że na przykład będąc jeszcze młodszym, to jakbym skakał na bungee, mając perspektywę fajną randkę, to pewno bym skoczył. Tak. Teraz w tym wieku dorosłym, myślę, że już nie bardzo, bym skakał, mając tę perspektywę. Czyli już ta skłonność do unikania ryzyka jest dużo, dużo mniejsza. Coś podobnego istnieje również, szczególnie w przypadku młodszych ludzi, czyli w okresie dojrzewania, kiedy ta świadomość ryzyka nie jest aż taka duża. Tutaj raczej istotną rzeczą chęć doświadczania. Zresztą podobno to jest też tak, że w wieku tam między dojrzewania, czyli tych naście lat, następuje przepisanie wszystkich doświadczeń wcześniejszych, czyli tak jakby zamiana 60% tego całego doświadczenia, które przez ten czas było gromadzone. Ja to mam taką metaforę, że jeżeli robię sobie notatki z książek, tam zapisuję te zeszyty, prawda, tych zeszytów już mam dużo, w pewnym momencie zbieram je wszystkie i robię skrót z tych wszystkich zeszytów.
Taki skrypt.
I mniej więcej tak, jak sobie wytłumaczyłem, że to może w sposób podobny działać tutaj. Czyli przez te naście lat my gromadzimy na razie bez żadnej analizy. A potem przeglądamy to w momencie, kiedy dojrzewamy i robimy z tym porządek. To gdzieś to spotkałem i to nawet mi się wydaje, że to jest w miarę rozsądne.
Chciałabym się dowiedzieć, co to jest model P-Brain i jak może pomóc nam w rozwoju osobistym.
Model P-Brain jest to model, który opracowałem wspólnie z Sylwią Bogucką, to jest też coach PCC. I on bazuje właśnie na tej strategii od i strategii do. To jest jeden jakby takie pokłosie tego trzeciego istotnego odkrycia, czyli mózg jest to ciało społeczne. I do tej pory, to jeżeli mówiliśmy o potrzebach społecznych, o potrzebach w ogóle, no to tam podstawową jakby rzeczą to była piramida Maslowa. Tak, czyli na samym spodzie jest
potrzeba fizjologiczna,
potem jest bezpieczeństwo, potem jest przynależność. No. I neurobiolodzy odkryli, że tak naprawdę to, co jest na trzecim miejscu dopiero u Maslowa, czyli przynależność, to tak naprawdę z punktu widzenia mózgu jest to na tym samym poziomie, co te elementarne, podstawowe potrzeby, czyli fizjologiczne. Czyli dla człowieka...
Bardzo społeczną istotą jest człowiek.
No właśnie. Czyli dla człowieka tak samo ważne jest, czy on ma co jeść, ma co się napić, jak to, czy jego relacje są zdrowe, dobre, fajne, bezpieczne i już. Czyli nieprawdą jest, że najpierw muszę się napić, a potem albo zjeść, a potem będę sobie chodził, żeby się z kimś tutaj wziąć w relację, tylko to jest dokładnie na tym samym miejscu. I też odkryto, że są uruchamiane, aktywowane te same miejsca w mózgu w przypadku i tych podstawowych, i tych właśnie społecznych. I model P-Brain jakby określa nam pięć obszarów, w których takich pięć obszarów potrzeb społecznych, w których no, ten mózg jest aktywowany w tym samym miejscu, co te podstawowe. Pierwsze to jest bycie pewnym. Bardzo lubimy być pewni, nie lubimy być zaskakiwani. Mój ulubiony przykład jest taki, że jest godzina 15, poniedziałek, dzwoni szef, mówi, to wpadnij do mnie w piątek o 17, ja się pytam, a co, a nie, to tak, wiesz, taka tam drobna sprawa, szybko nam to zajmie, nie? W tym momencie rzucam okiem na kalendarz, widzę, że to jest 31, ostatni dzień miesiąca, aha, cały tydzień żyję w dużym stresie, cały tydzień odbieram tę sytuację jako mocno zagrażającą dla mnie. Jestem zestresowany, nie mogę wydajnie pracować. To jest typowa sytuacja, co się dzieje, kiedy nie czuję pewności. Drugi obszar to jest poczucie sprawiedliwości. I ono mniej więcej mówi to, czy ja mam tę świadomość, że to wszystko, co daję światu innym, to ekwiwalentnie otrzymuję z powrotem. Czyli czy ta wymiana jest równa. Czy nie daję więcej, i wtedy odczuwam to jako pewną niesprawiedliwość i to jest znowu dla mnie sytuacja zagrażająca. Tyle to jest dziwne, że również sytuacja zagrażająca jest wtedy, kiedy mam poczucie, że daję mniej niż dostaję. Stąd tak naprawdę podobno teraz tak się rozwija cały wolontariat tylu chętnych, żeby coś od siebie dać. No właśnie po to, żeby nie mieli tego poczucia, że ta wymiana nie jest taka równa. Stąd być może te wszystkie fundacje, uniwersytety w przypadku tych amerykańskich miliarderów, właśnie po to, żeby dążyć do tego wyrównania.
Do tej sprawiedliwości. Uczniowie też bardzo chcą być traktowani sprawiedliwie. Pierwszym takim cechą dobrego nauczyciela jest to, czy dobrze tłumaczy, ale czy jest sprawiedliwy.
I to jest bardzo ważne. Ja zresztą będę na tej konferencji, o której pani zaczęła, mówił właśnie o modelu P-Brain.
Tak.
Zresztą też, jak mam nadzieję, że czas pozwoli, zaproszę nauczycieli, żeby oni spróbowali zbudować własny model P-Brain, ich relacji z dziećmi, z uczniami.
To bardzo ciekawe.
Czyli żeby te wszystkie pięć obszarów popatrzyli sobie na nich i sobie, żeby się zastanowili, co z tego wynika dla mojej pracy jako nauczyciela. Czyli co ja mogę zrobić, żeby ci uczniowie lepiej się czuli w sytuacji społecznej, bardziej pewnie, żeby to było mniejszy poziom zagrożenia, a większy poziom poczucia nagrody. Także to będzie. Trzeci to jest pozycja, czyli autorytet, czyli jak ja się czuję wobec innych. I to jest o tyle istotne i ważne, że dla mnie będzie, jako dla człowieka, sytuacja nagradzająca nie tylko wtedy, kiedy jestem lepszy od nich, prawda? Czyli kiedy ja udało mi się kogoś pokonać, wszystko jedno w czym, kiedy szybciej zjechałem z góry niż mój kolega. Ale również wtedy dla mnie sytuacja nagradzająca, kiedy ja jestem lepszy od siebie. Czyli mój mózg nie rozróżnia, czy jestem lepszy od kolegi, od znajomych, czy jestem lepszy od siebie, od tego wczorajszego siebie. Czyli za każdym razem, kiedy ja pokonuję siebie, kiedy ja coś idę dalej, kiedy ja się rozwijam, to mój mózg odbiera tego sytuację nagradzającą. Wydaje mi się to dosyć istotne i dosyć ważne. Czwarte to jest interakcje społeczne, czyli poczucie przynależności. Czyli na ile ja czuję się dobrze w grupie, na ile czuję się, że jest to moja grupa, mój zespół. I tutaj sytuacją nagradzającą jest być szanowanym. Jeżeli ja odczuwam poszanowanie, to wtedy jest dla mnie nagradzające. To, co tutaj ciekawe, jest to, że w przypadku odrzucenia, zresztą pamiętamy te filmy, to wyrzucamy cię z wioski na przykład, nie? Wydawało nam się to takie troszkę takie, no, niezbyt może istotne, ale się okazuje, że jest to jedna z cięższych doświadczeń, jeśli chodzi o relacje społeczne dla człowieka. I się tutaj aktywuje dokładnie ten sam miejsce, to się aktywuje w przypadku ran, w przypadku skaleczeń. Dlatego też jak sobie popatrzymy, co mówię na ten temat język, to zrozumiemy, że się mówi o złamanych uczuciach, zranionym sercu, czy tam na odwrót i innych rzeczy. To już język pokazuje nam, że jakby łączy te dwie
głęboką
rzeczy.
Głęboką stratę taką pokazuje.
Dokładnie tak. I ostatni to jest prawo wyboru, czyli niezależność, czyli na ile ja mam poczucie, że wpływam na to, co mnie spotyka. No, także to jest ten model, który to pokazuje i potem my z tym pracujemy. Jeżeli ja czuję pewien dyskomfort, to ja mogę to przeanalizować. Czyli ktoś mówi, ja nie czuję się dobrze w tym związku, w tej relacji. No dobrze, to zaczynamy pracować, a co jest? Nagle się okazuje, że ktoś dlatego się nie czuje dobrze, bo nie czuje się sprawiedliwie traktowany. Że on według niego to wszystko robi, a tutaj ktoś go deprecjonuje. Albo ktoś go cały czas niszczy. Typowy przykład ze szkoły. Kiedy nauczyciel przy całej klasie w sposób bardzo niepochlebny wyraża się jakimś uczniu. Mhm. I to jest właśnie moment, kiedy w obszarze pozycja, autorytet, status, następuje zniszczenie, nadszarpnięcie tego statusu. I to jest o tyle też znowu ciekawe, że jeżeli w piaskownicy jedno dziecko bije drugie łopatką, to matka zwraca mu uwagę. Nie bij, bo to boli. Mhm. Jeżeli dziecko mówi, nie będę się z tobą bawił, bo jesteś beznadziejny, nikt na to nie zwraca uwagi. Mimo że z punktu widzenia mózgu, jego reakcje są dokładnie te dwie takie same sytuacje. Także o. Ja mogę tak długo, więc...
A w jakim wieku można najwcześniej skorzystać z usług mentora lub coacha?
Ja myślę, że to znaczy istotną rzeczą jest, żeby była świadomość, że się chce. Mój najmłodszy klient coachingowy, tak. To była trzecia klasa gimnazjum, mhm. Ale ja do końca nie wiedziałem, kto jest moim klientem. Bo to był ojciec, prawda, który przyszedł i powiedział, że chciałby, żebym ja prowadził z tym chłopakiem sesję. No i już. Tak naprawdę, jak zawsze w takich razach, to ja powinienem prowadzić bardziej sesję z tym ojcem i z tą matką niż tym chłopakiem. Ojciec pomyślał sobie, że tutaj zapłaci za sesję i już...
Będzie z głowy.
I będzie wszystko fajnie. Mhm. I to nie będzie fajnie. Czyli ja powiem tak, że wtedy ma to sens, kiedy człowiek... Inaczej, istotą coachingu jest pełna świadomość i chęć zmiany. Istotą coachingu jest to, że ja jestem świadom swojego tak zwanego przerwy kompetencyjnej i chcę to zmienić. Czyli jestem w punkcie A, a chcę przejść do punktu B. Mhm. Jeżeli natomiast ja nawet wiem, że jestem w punkcie A i może byłoby fajnie w B, ale nie stać mnie i nie mam ochoty na wysiłek, nic z tego coachingu nie będzie. Czyli mówiąc krótko, tak naprawdę to powinno to być decyzja świadoma. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to ktoś robił młodszy niż tam 18-20 lat.
Rozumiem. A od czego zależy ta trwałość zmiany u osoby korzystającej z pana usług?
Trwałość zmiany to znowu zależy od tego, na ile on chce, żeby ta zmiana zaistniała. Na ile, bo każda zmiana to jest nic innego, bo ja mam taką definicję swoją coachingu, właśnie neurocoachingu, że jest tak. To partnerska współpraca z klientami wywołująca istotną zmianę ich sposobu myślenia. Czyli tutaj kluczem jest zmiana sposobu myślenia, czyli tak naprawdę powstawanie nowych połączeń neuronalnych. Mhm. Każde nowe połączenie neuronalne jest to olbrzymi wysiłek mózgu. Jest to olbrzymi wysiłek również klienta na tym, żeby ta zmiana została utrzymana. Dlaczego nie udają nam się postanowienia noworoczne? A to dlatego nam się nie udają.
Albo poniedziałkowe.
Noworoczne o tyle są istotne, tak? że tutaj jest ten cały rok, prawda, przed nami i wtedy mamy tendencję do olbrzymich zmian.
Tak.
To są olbrzymie, istotne, ważne, głębokie. Czyli będę biegał przez godzinę, począwszy od jutra, codziennie. Biegnę raz, biegnę drugi raz. Mhm. Trzeciego dnia patrzę, trochę jest pochmurne, będzie padało, to ja sobie poczekam.
Czysta.
A czwartego wczoraj nie byłem, to już dzisiaj nie będę. Po prostu taka zmiana istotna, czyli przekierowanie się na zupełnie inne aktywności, to jest olbrzymi wysiłek energetyczny dla mózgu. I on tylko czeka na moment, żeby wyskoczyć z tego. Żeby aha, trochę odpocząć. To jest ta pierwsza zasada organizująca, że oszczędza energię.
Tak.
I w tym momencie, jak mu się już uda, no to już jesteśmy w domu. I tak samo i tutaj. Jeżeli ja chcę, żeby się zmiana utrzymała, to ja muszę być tego świadom i muszę tego pilnować. I w coachingu jest całe mnóstwo różnych technik, czyli na przykład powtarzanie, czyli na przykład prace domowe, czyli jeżeli nastąpiła zmiana, to my wracamy na następnej sesji i co się zdarzyło. To cały czas jest opowiadanie, co będzie. Czyli cały czas jest to, jak już to powstało, to nowe połączenie, to cały czas jest jakby torowanie. To jest tak jak... Tak
żeby
jak...
stworzyć ścieżkę, należy ją wydeptać.
Dokładnie tak to jest. I teraz weźmy sobie pod uwagę, że jeżeli spadło dużo śniegu, a ten mózg czasami to jest na nasz duży śnieg i my musimy gdzieś się tam przemieścić, to jak już powstanie ta jedna ścieżka, to idziemy. Tak. Natomiast jeżeli potem mamy przekopać sobie drugą ścieżkę, to robimy wszystko, żeby tej drugiej ścieżki nie kopać, tylko żeby się znowu tamtą poruszać. I to, tak mniej więcej tak samo to w mózgu wygląda.
A czy można pomóc sobie, jeżeli jest się pracoholikiem, czy osobą mającą właśnie skłonności do nadmiernej pracy właśnie za pomocą coachingu?
To można, to jest takie jedno z typowych przykładów, to się nazywa work-life balance, czyli jak zrównoważyć pracę z życiem osobistym. I to bardzo często się zdarza. W sumie to są dwie rzeczy. Pracoholizm w sensie już pewnego jednostki chorobowej,
tak?
Kiedy to następują już, tak jak w rodzaju jak w depresji, następują zmiany na poziomie wrzucania neuroprzekaźników w mózgu i wtedy to już jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli pracoholizm polega na tym, że ja znowu te ścieżki mam wydeptane, można popracować w ten sposób, żeby te ścieżki troszeczkę inaczej. Pracuje się na wartościach, pracuje się na przekonaniach. Na tym wszystkim się pracuje po to, żeby klient mógł spojrzeć na siebie nieco inaczej niż do tej pory. I to się udaje. Szczególnie im bardziej dorosły jest człowiek, im bardziej trochę inaczej widzi siebie, postrzega życie, no to wtedy to jest łatwiej.
A jaka jest Pana zdaniem przyszłość coachingu w Polsce?
Przyszłość coachingu w Polsce jest nie wiem jaka. Ja wiem, co trzeba zrobić.
Może jaka teraźniejszość?
Znaczy jest jedno wielkie zamieszanie, jeśli chodzi o coaching. Tak naprawdę wiele osób coś mówi na ten temat, natomiast nie każdy coś wie na ten temat. Jak oglądamy i słuchamy czasami jakieś audycje telewizyjne i widzimy, że profesor się wypowiada na temat coachingu z drugą osobą, jeden nie wie, o czym mówi, drugi nie wie, o czym mówi, natomiast mówią niby o coachingu.
I dyskusja trwa.
Dyskusja trwa i się kończy zwykle potem. Ja jestem członkiem ICF-u i to myśmy nawet parę razy prosili, żeby telewizja zapraszała, jeśli są dyskusje na ten temat, żeby zapraszała kogoś od nas. No ale do tej pory ja powiem tak, że dużo bardziej spektakularne jest pokazanie, że po tak zwanym coachingu bije się po twarzy, niż pokazanie, na czym polega taka prawdziwa istota. Bo to jest takie nudne. Natomiast tu, jak pokazujemy, wow, no widzicie, no to wtedy jest to news. I wracając do strategii od, jeżeli weźmiemy sobie dowolny portal internetowy, otworzymy, to tam w zasadzie 90% informacji to jest nie udało się, kontuzja,
tak, negatyw.
A dlaczego? A to dlatego, że my jesteśmy dużo bardziej czuli na te zagrożenia ewolucyjnie i bardziej je odbieramy niż na te pozytywne rzeczy. Czyli tutaj podobnie z tym coachingiem. To, że to pomaga, że ludzie się przesuwają, jest to nudne. Natomiast te spektakularne dno, beznadzieja, wow, no to się na tym skupmy. Media.
Chciałabym panu serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia do Dekompresora Nauka.
Dziękuję bardzo.
I naszych słuchaczy jeszcze raz chciałabym zaprosić na konferencję Dydaktyka, czyli jak mózg zmienia mózg. Udział w tym wydarzeniu, jak przypominam, jest bezpłatny. i konferencja odbędzie się 7 czerwca w Warszawie w Gimnazjum 49 imienia Stefana Starzyńskiego przy ulicy Smoczej 19. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Moi drodzy, a teraz bonus i ostatnie pytanie. Czy istnieją metody, które mogłyby pomóc dzieciom w szybszym i bardziej efektywnym uczeniu się?
Ja myślę, że tutaj głównym sposobem na tę pomoc to jest wzrost świadomości nauczycieli. Co wynika z faktu, że mózg jest taki, jaki jest? Co wynika z faktu, że mózg ma pewne określone właściwości. Trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Tą istotną rzeczą jest to, że dla mózgu nauka, nauczanie się, rozwój jest stanem naturalnym. Czy jak popatrzymy sobie na niemowlaka, a nawet starszego, czy tutaj ktokolwiek zmusza je do tego, żeby one się uczyły? One same z siebie, mózg sam z siebie, no przechodzi kolejne szczeble i to jest, mówię, stan naturalny. Mówię, to przypadek jest niemowląt. I tutaj dla mózgu nie ma do pewnego momentu czasu, podziału czasu na teraz się uczę, a teraz się będę bawił. Optymalną rzeczą jest łączenie jednego z drugim. Tutaj trzeba pamiętać również o jednej rzeczy, o której trochę wcześniej mówiłem, że mózg cały czas rozwija się zgodnie z tym, co go środowisko, do czego go środowisko jakby zmusza, przymusza. I z tego efekt jest jeden. Każdy mózg jest inny, każde dziecko jest inne. Dziecko jak idzie do szkoły, to w zasadzie w tym momencie przestaje się już o tym pamiętać. Celem każdego nauczyciela jest dostosowanie i obkrojenie go tak, żeby pasował do jedno do drugiego. I
szary do szarego.
Najchętniej. Często. Najchętniej. I dlatego też mówię, że jeżeli nie zaczniemy różnicować, to jest takie, to może inaczej, jest takie fajne powiedzenie, że jeśli chodzi o tę szkołę tradycyjną, to jej celem jest złapać ucznia na tym, czego nie umie. Szkoła nowoczesna idzie w nieco inną stronę. Ona mówi, że celem naszym jest to, żeby każdy uczeń pokazał to wszystko najlepsze, co ma. A tutaj tak naprawdę patrząc z punktu widzenia chociażby połączeń neuronalnych, to nauczycielom nie chodzi o to, żeby nowe połączenia rozwijać po stronie ucznia, tylko chodzi o to, żeby próbować wtłoczyć swoje połączenia w te biedne głowy. I całą celem tej nauki jest to, żeby uczniowie byli w stanie odkryć, a jakie te połączenia ten nauczyciel ma. I to jest, mówię, celem nauki. I teraz tak naprawdę, jeżeli w ciągu pierwszych kilku minut nauczyciel nie będzie potrafił ucznia zainteresować tematem, to mózg się wyłączy. Mózg stwierdzi, trochę poudaje, posymuluje, że coś z tego wynika, ale będzie odłączony. Nauki nie będzie żadnej. I to mówię, te pierwsze kluczowe minuty są bardzo kluczowe. To stare powiedzenie mówi, że wiedzy nie można przekazać. Można przekazać informacje. Czyli to, że ja coś mówię, to jeszcze nie znaczy, że to się u kogoś osadza w głowie, że on coś z tego pamięta. I tutaj zapomina się przez to o jednej rzeczy, że ludzi, a dzieci w szczególności, nie napędzają fakty i dane, ale historie, emocje i inni ludzie. I cała umiejętność nauczycieli polega na tym, powinna polegać na tym, żeby o tym pamiętać i żeby te dzieci były w stanie, no tak bez przerwy odkrywać, jak to się ładnie mówi, te wglądy. Wow. Wgląd to jest nic innego z punktu widzenia coachingowego, kiedy powstaje nowe połączenie. Kiedy nagle Znowu tutaj patrzymy, jak my coachowie patrzymy na klienta, zadajemy mu pytanie i nagle klient mówi, no jasne, przecież to jest dla mnie oczywiste. No jak zresztą mogłem to... I w tym momencie zaczyna się zmiana. I w tym momencie widzimy, jak klient oczy mu błyszczą,
no bo
nabywa, nabywa energii, chęć do działania. I teraz cały proces dobrej nauki właśnie polega na tym, żeby te wglądy się pojawiały. A nauczyciele niestety chcą wtłaczać tylko i wyłącznie
informacje
i potem oceniać. Mhm. Znowu stare powiedzenie mówi, czy trawa od mierzenia staje się wyższa? A my mamy tendencję właśnie skupienia się na tym, żeby mierzyć tę trawę. Tak. Co z tego wynika? No, lepiej, żeby była gęsta, lepiej, żeby była ładna, niż ma być zawsze najwyższa. Cała mądrość polega na tym, moim zdaniem, żeby z każdego tego ucznia wyciągnąć to, co jest, to jest najlepsze.
Cieszę się, bo przy gimnazjum na Smoczej posialiśmy z moimi uczniami łąkę kwietną, no, gdzie jest ponad 50 gatunków różnych roślin, ale też zauważyłam, że chwasty również tam rosną i może po prostu pozwolić rosnąć wszystkim roślinom, niekoniecznie stosując kosiarkę.
A czym się różni chwast od kwiatu?
Mówi się na chwasty roślina gościnna.
Ale czym się różni? Mhm. Różni się tylko i wyłącznie znaczeniem, które my ludzie nadajemy,
tak,
mówiąc, to mi się przydaje, to mi się nie przydaje. To jest dobre, a to jest chwast. Ale tylko myśmy dali temu znaczenie.
Tak.
I to jest właśnie... I pamiętajmy sobie o jednej dosyć istotnej rzeczy, że neurony w naszych mózgach umierają z nudów. Nie dopuśćmy do tego, żeby one umierały. Niech się cieszą cały czas, niech szukają cały czas i niech będą pobudzone cały czas. Czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję.
Dziękuję Panie bardzo.